Storybox poleca. Joanna Holson, translacja. Czyta Monika Dąbrowska-Jarosz. Z dwóch opcji podanych przez Fina bardziej atrakcyjne wydaje mi się zalanie w trupa. W delikatesach pod domem kupuję butelkę Johnnego Walkera, po czym wdrapuję się na górę z walizką pełną dokumentacji medycznej. Nalewam sobie szklaneczkę i wyjmuję z walizki teczkę Dominika. Przeglądam zdjęcia z tomografii komputerowej, niczym rodzinne fotografie. Postanawiam ułożyć zdjęcia w kolejności chronologicznej. Na pierwszym dostrzegam bez problemu zmiany w lewej półkuli. Są to świecące, jasne plamy. Zmniejszają się z czasem i to znacznie. Pojawia się wreszcie zdjęcie prawie wolne od plam. Potem ponownie widoczna jest ostra zmiana w lewym płacie czołowym. To zmiana odpowiedzialna za pojawienie się u chłopca afazji Broki. Zauważam, że na zdjęciach widnieje informacja nie tylko o dacie, ale i o miejscu wykonania badania. Ze zdziwieniem spostrzegam, że część zdjęć została wykonana w ośrodku Bell. W tym zdjęcie z okresu, kiedy pojawiła się afazja. Drzwi otwierają się z nagłym hukiem. Gdy odwracam głowę, pierwsze, co zauważam, to wycelowany we mnie pistolet. Do mieszkania wpada dwóch mężczyzn. Mój mózg nie rejestruje żadnych szczegółów, prócz pistoletu. Wstawaj i ręce do góry! Mówi dość głośno po angielsku jeden z nich. Przez chwilę boję się, że nie dam rady wykonać polecenia, gdyż nogi mam jak z waty. Udaje mi się wstać z lekkim potknięciem. Powiedziałem ręce do góry! Mężczyzna z pistoletem podchodzi do mnie bliżej. Ten drugi zamyka drzwi. Podchodzi do mnie i nakazuje mi wyciągnąć dłonie w jego stronę. Zakłada mi na dłonie plastikowy zacisk, taki jakiego używa się do wiązania kabli. Ściska go mocno, aż wbija mi się w skórę. Bierze mnie pod ramię i mocno, przyciskając pistolet do żeber, wyprowadza mnie z mieszkania. Schodzimy na dół, gdzie czeka ich samochód. Uzbrojony mężczyzna siada ze mną z tyłu, a ten drugi zajmuje miejsce za kierownicą. Mój oprawca wkłada mi na głowę worek i kładzie mnie na siedzeniu. Nastaje ciemność. Leżę w bardzo niewygodnej pozycji. Samochód rusza. W myślach przeklinam Fina za to, że zostawił mnie samą i jednocześnie wzywam go w niemym grymasie rozpaczy. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak długo jechaliśmy. Samochód zatrzymywał się wiele razy po drodze, zapewne na światłach. Kiedy wreszcie silnik zgasł, poczułam przerażenie. Silna dłoń posadziła mnie na siedzeniu, a potem wyciągnęła z samochodu. Trudno było mi utrzymać równowagę. Niemal przewróciłam się, gdy doszliśmy do schodów, o których mężczyźni mnie nie uprzedzili. Podtrzymało mnie tylko silne ramię. Wnioskując po zmianie temperatury i echa kroków, weszliśmy do jakiegoś budynku. Potem jeszcze usłyszałam otwierające się drzwi, a następnie z dużą siłą zostałam rzucona na ziemię. Zdjęto mi worek z głowy. Znajduję się w niewielkim magazynku, pełnym pojemników z chemikaliami. Nade mną stoi mężczyzna z pistoletem. Kiedy próbuję się podnieść, wymierza mi kopniaka w żebra. Zwijam się z bólu na podłodze. On uśmiecha się tylko szyderczo i wychodzi. Słyszę, jak zamyka drzwi na klucz. Mija chwila, zanim udaje mi się uregulować oddech po kopniaku. Siadam na ziemi i zanosząc się płaczem bezskutecznie staram się oswobodzić nadgarstki. Podpełzam pod ścianę, opieram się i próbuję stłumić płacz. Czas się zatrzymuje. Wsłuchuję się w otaczającą mnie ciszę, oczekując powtórnego pojawienia się moich oprawców. Staram się przygotować jakiś plan. Koniec końców ustawiam się przy framudze drzwi i nasłuchuję. W rękach trzymam najtwardszy karnister, jaki udało mi się znaleźć na półkach magazynu. W końcu słyszę zbliżające się kroki. Nie mam pojęcia, ile czasu mogło upłynąć. Przekręcenie zamka. Drzwi się otwierają. Stojąc przy framudze od strony zawiasów, potrzebuję chwili, by napastnik ukazał mi się zza drzwi. Gdy widzę jego sylwetkę, unoszę w górę karnister i przymierzam się do ciosu. Opuszczam go z największą siłą, na jaką stać moje rozedrgane strachem ramiona. Ku mojemu przerażeniu mężczyzna zdołał jednak uchylić się. Szybkim kopnięciem zamyka drzwi, chwyta mnie żelaznym uściskiem za kark i z niemiłosierną siłą rzuca na ziemię. Ból w klatce piersiowej jest nie do zniesienia. Zanim zdążyłam się w ogóle poruszyć, silna dłoń chwyta mnie za gardło i podrywa w górę. Mężczyzna podnosi mnie tylko po to, by zaraz ponownie powalić na ziemię silnym uderzeniem w twarz. Gdy upadam, ciemnieje mi przed oczami. Nim w pełni odczuwam ból nosa, nadchodzi kolejne silne kopnięcie w klatkę piersiową. Mam wrażenie, jakby moje płuca zapadły się. Łapię powietrze niczym ryba, ale nie umiem zaczerpnąć oddechu. Kopniak w okolicę krzyżową zostawia mnie na chwilę sparaliżowaną. Czuję, jak z oczu spływają mi łzy. Dopiero po kolejnej chwili udaje mi się wreszcie zaczerpnąć powietrze. Moje oddechy są histerycznie głębokie, przechodzą w szloch. Zbieram się na odwagę, by spojrzeć na mężczyznę nade mną. Jest wysoki. Potężnie zbudowany osiłek w czarnym dresie. Spogląda na mnie ze wściekłością. Żeby mi to było ostatni raz. Warczy do mnie. Jego oddech nie jest nawet przyspieszony, mówi spokojnie, niskim tonem. Zamiast odpowiedzieć cokolwiek, wybucham niepohamowanym płaczem. Ponownie chwyta mnie za kark, tym razem, żeby mnie podnieść. Kiedy już stoję, wyjmuję nóż. Zamieram z przerażenia.